Lato 1969 roku. Kosmiczny wyścig między Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Radzieckim trwa od ponad dekady. To Rosjanie wysłali w kosmos pierwszego satelitę i pierwszego człowieka, ale to Amerykanie po raz pierwszy wylądowali na Księżycu. Neil Armstrong stanął na powierzchni Księżyca 21 lipca 1969 roku. Słynne słowa to mały krok dla człowieka, ale wielki skok dla ludzkości były symbolicznym zwrotem w kosmicznym wyścigu. Od tego czasu na Księżycu stanęło 12 osób. Innym kosmicznym marzeniem było umieszczenie na orbicie stacji kosmicznej, miejsca, w którym człowiek mógłby zamieszkać. I tu znów pierwsi byli Rosjanie, choć załoga ich stacji Salut 1 zginęła w czasie lądowania. Był rok 1971. Dwa lata później swoją pierwszą stację Skylab umieścili w kosmosie Amerykanie i tak wyścig trwał przez lata. Obecna latająca nad nami z prędkością około 28 tysięcy kilometrów Międzynarodowa Stacja Kosmiczna to dzieło wielonarodowe. Stworzone przez Amerykanów, Rosjan, Japończyków czy kraje europejskie. Dzięki temu mógł na niej zagościć Sławosz Uznański-Wiśniewski jako drugi Polak w kosmosie.
Falcon 9 is at startup and is now controlling.
Is Commander Peggy Whitson, and then far countdown. On the far side is Sławosz Uznański-Wiśniewski of ESA.
Start misji Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego był kilka razy przekładany. Wystartować udało się 25 czerwca o godzinie 8:31 polskiego czasu.
T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ignition, and lift off.
For three nations, a new chapter in space takes flight. Godspeed AX4.
Historia pisze się na naszych oczach. Po blisko 50 latach Polak ponownie znalazł się w kosmosie. Dokładnie o godzinie 8:31 rakieta Falcon 9 wystartowała z pozycji 39A Centrum Kosmicznego Kennedy'ego. Niebo nad Florydą na chwilę się rozświetliło. Po kilku minutach kapsuła Dragon odłączyła się i zaczęła osiągać prędkość 27 tysięcy km na godzinę. Przed samym startem pojawiły się problemy z jednym z software'ów. Na szczęście udało się go dość szybko rozwiązać. Jeżeli nie powiodłoby się to w ciągu kwadransa, to wówczas lot musiałby być przesunięty na następny dzień. Podróż czteroosobowej załogi na Międzynarodową Stację Kosmiczną potrwa blisko 30 godzin. Najbliższa doba dla astronautów będzie spokojniejsza, gdyż nad bezpieczeństwem lotu czuwają naziemne komputery. Z Centrum Kosmicznego Kennedy'ego z Florydy dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
Sławosz Uznański-Wiśniewski urodził się w 1984 roku w Łodzi. Tam skończył Politechnikę. Kształcił się także we Francji. Od 2011 roku pracował w szwajcarskim CERN-ie, prestiżowej europejskiej organizacji badań jądrowych. Przez dwa lata był odpowiedzialny za optymalne działanie Wielkiego Zderzacza Hadronów. By polecieć w kosmos, pokonał ponad 22 tysiące konkurentów. Gdy znalazł się na orbicie i po raz pierwszy zwrócił się do Polaków, nie krył wzruszenia.
Drogie Polki, drodzy Polacy, mówię do was z niskiej orbity okołoziemskiej. Jesteśmy na pokładzie kapsuły Grace. Z nami również indykator 0G, który się nazywa Joy, jako piąty pasażer. Ale tutaj przylecieliśmy, żeby reprezentować was wszystkich, nasze kraje, ale w tym również Polskę. Misja z jednej strony jest ogromnym symbolem, symbolem zaawansowania Polski, jak Polska bardzo mocno poszła do przodu technologicznie i możemy dzisiaj to zademonstrować bezpośrednio na orbicie. Natomiast z orbity również będę miał możliwość przeprowadzania lekcji ze studentami, z uczniami z powrotem na Ziemi. Mam nadzieję, że niektórzy z nich wybiorą ścieżkę kariery taką jak ja.
Kapsuła z astronautami dotarła na Międzynarodową Stację Kosmiczną, która przemieszcza się około 400 km nad Ziemią po około 28 godzinach. Skomplikowany manewr dokowania, a także powitanie załogi na żywo komentował dla Polskiego Radia astronom z warszawskiego Planetarium Centrum Nauki Kopernik Mateusz Borkowicz.
I teraz ten kluczowy moment, gdzie statek załogowy musi się tak wpiąć przy niewielkiej prędkości, tak by wszystko zaskoczyło, by wszystko zostało potem połączone wręcz w jeden statek kosmiczny. Tak, to jest ten moment, właśnie udało się zadokować. Dragon contact and soft capture complete. Commander Peggy Whitson, the first one across the A-Pass hatch. Widzimy rozmowy astronautów, przed chwilą były wspólne zdjęcia. Widzimy też, że astronauci unoszą się swobodnie, choć muszą temu zapobiegać, żeby jednak nie poobijać się.
Sławosz Uznański Wiśniewski of ESA, representing the nation of Poland.
Astronauci właśnie do nas machają.
Nie ma tortu, nie ma pierogów. Co jest?
Są napoje, ale myślę, że do pierogów później nasz astronauta przejdzie. No w końcu zabrał je na orbitę okołoziemską. And warm hugs all
around. Sławosz Uznański-Wiśniewski ma spędzić na stacji około 2 tygodni. W tym czasie ma wykonać szereg eksperymentów. W ich przygotowanie były zaangażowane polskie firmy i uczelnie. Misja Polaka to także duży sukces wizerunkowy dla polskich naukowców i przedsiębiorców.
Sławosz Uznański-Wiśniewski na Międzynarodową Stację Kosmiczną zabrał między innymi niewielkich rozmiarów polski komputer do przetwarzania danych, ale też opaskę do pomiaru funkcji życiowych zrobioną z innowacyjnych materiałów przez naukowców z AGH.
Ze Sławoszem wysłaliśmy nasz eksperyment, czyli magazine in Leo.
Mówi Dagmara Stasiowska z Wydziału Technologii Kosmicznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
Sprawdzamy, czy ten materiał może być używany jako taki nowatorski sensor do pomiaru pulsu.
Jego misja stała się już impulsem dla naukowców i przedsiębiorców, między innymi dla firmy przygotowującej liofilizowane potrawy. Liofilizowane pierogi okazały się tak dużym sukcesem wizerunkowym, że dania przygotowane na misję kosmiczną trafiły już do sprzedaży detalicznej. Paweł Pawlica, Polskie Radio.
Naukowy aspekt misji ma także nasz regionalny akcent. W jednym z eksperymentów swój udział ma naukowiec z Collegium Medicum UMK, profesor Marcin Woźniak z Katedry Medycyny Sądowej Wydziału Lekarskiego odpowiada za genetyczną część projektu nazwanego Glony Wulkaniczne w Kosmosie. Z profesorem Marcinem Woźniakiem rozmawiał Maciej Wilkowski.
Chyba jeszcze nigdy dotąd przedmiotu badań nie miał pan tak daleko od siebie.
No to prawda. To znaczy na szczęście on tam jest tymczasowo i za 2 tygodnie wróci na Ziemię i wtedy będziemy mogli się zająć tymi badaniami. Zacząć należy od tego, że ten eksperyment jest realizowany przez firmę wrocławską, która się nazywa Extremo Technologies, która zajmuje się badaniami tak zwanych organizmów ekstremofilnych. To jest trudne słowo, ale mówiąc krótko, oznacza to organizmy, które lubią żyć w trudnych warunkach. Są takie, wbrew może takiej logice czy jakiemuś oczekiwaniu, są takie organizmy, które lubią żyć w bardzo ciężkich warunkach dla nas. Na przykład te organizmy, które interesują nas w tym projekcie, to są takie algi, małe takie glony jednokomórkowe, mikroalgi w zasadzie, które żyją sobie w takich kałużach, można powiedzieć, czy niewielkich zbiornikach wodnych w pobliżu wulkanów, gdzie jest bardzo wysokie zakwaszenie. Nawet w okolicach pH 1 to jest mniej więcej takie, jak ma sok żołądkowy nasz. I one sobie w tym żyją, są zielone, produkują więc dzięki słońcu, produkują sobie jedzenie, czy cukry jakieś i tak sobie funkcjonują. Natomiast cała idea tego eksperymentu wzięła się stąd, że ludzie z firmy, która go wymyśliła, oni wymyślili, że fajnie by było spróbować, czy te glony nie nadałyby się przypadkiem do zastosowania w lotach kosmicznych jako producenci tlenu. No bo jak się leci w kosmos, no to jednym z problemów jest to, że trzeba ze sobą zabrać tlen, no bo jego tam nie ma. Oczywiście to kosztuje, wymaga jakichś tam dodatkowych różnych instalacji. Ten tlen można odzyskiwać chociażby też z dwutlenku węgla, no bo jak my oddychamy, no to wydychamy wydychamy tlen związany z węglem, no i można go odzyskać, co zresztą się dzieje na Ziemi na co dzień. Przecież my cały czas oddychamy tym samym tlenem, który wydychamy. Organizmy fotosyntetyczne, czyli rośliny i przede wszystkim właśnie glony i algi, ten dwutlenek węgla, który wydychamy, przechwytują i rozkładają go na węgiel, który używają do budowy swoich organizmów, i tlen, który uwalniają do atmosfery. No i tak to się kręci od miliardów lat. No i w kosmosie chcemy w pewnym sensie odtworzyć ten sam mechanizm, czyli doprowadzić do tego, żeby dwutlenek węgla, który będą produkowali astronauci, był przetwarzany właśnie czy był z niego uwalniany tlen, którym oni by mogli z powrotem oddychać. Żeby móc takie systemy skonstruować, bo w tej chwili takich systemów po prostu nie ma. W tej chwili tlen, który jest zapewniany astronautom, no to jest tlen, który jest raz, że zabrany w odpowiednich pojemnikach, żeby móc go wpuszczać do atmosfery stacji kosmicznej, a dwa, no też odzyskiwany z dwutlenku węgla wydychanego, ale przy pomocy jakiejś dosyć skomplikowanej aparatury, która też no, może się popsuć, różne rzeczy tam się mogą stać, tak? I też wymaga obsługi, jakichś dodatkowych elementów, które trzeba dowieźć na tą stację. No więc idea była taka, że sprawdzimy, jak te algi sobie poradzą na stacji kosmicznej, czy będą produkować tlen, ile tego tlenu będą produkować. I tak naprawdę sami jesteśmy ciekawi, co z tego wyjdzie, bo to jest pierwszy taki eksperyment, przynajmniej z tego, co mi wiadomo, jeśli chodzi szczególnie o mikroalgi, no bo inne rośliny już też latały w kosmos, ale jeśli chodzi o mikroalgi, to jest pierwszy taki eksperyment. A algi, jak wspomniałem już wcześniej, to jest jeden z głównych producentów tlenu na naszej planecie. My ze szkoły wynosimy takie przekonanie, że to drzewa, trawa, rośliny zielone produkują tlen, którymi oddychamy, ale rzeczywiście tak jest, ale w niewielkim procencie, około 20%. Natomiast 80% tlenu, którym oddychamy, to jest produkt właśnie alg i glonów, przede wszystkim morskich. Był taki pomysł, żeby te algi na tą stację wysłać.
Ile czasu panu zajmie pana część eksperymentu, już gdy te algi wrócą z kosmosu i trafią do pana?
No tak, to jest dobre pytanie. To znaczy sama ta część techniczna, w sensie uzyskania DNA czy RNA z tych alg i uzyskania danych takich surowych do analiz, no to nie będzie, nie przypuszczam, żeby to zajęło dużo czasu. Myślę, że w około miesiąc powinniśmy się tutaj z tym zmieścić. Natomiast w tego typu badaniach zawsze najbardziej czasochłonna jest ta część już analityczna, czyli mamy te dane, no i teraz na różne sposoby, przy pomocy różnego rodzaju programów analizujemy je, przy pomocy różnego rodzaju statystycznych metod je oceniamy, porównujemy pomiędzy poszczególnymi próbkami, porównujemy z danymi literaturowymi. Jeszcze po drodze jakieś inne zespoły też, z tego co wiem, będą podobne eksperymenty przeprowadzać już w kolejnych lotach, więc też będziemy chcieli z nimi współpracować w tym. Także ta praca już taka analityczna, to przypuszczam, że może zająć nawet kilka lat, żeby mieć takie ostateczne wyniki.
Miesiące przygotowań, tysiące pokonanych konkurentów. Kosmiczna misja dla Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego to spełnienie dziecięcych marzeń, ale także ogromne wyzwanie i ryzyko. Brak grawitacji, z którym mamy do czynienia na orbicie, nie jest dla człowieka stanem naturalnym. Jak przyznaje Jerzy Rafalski z Planetarium w Toruniu, już w chwilę po opuszczeniu ziemskiej atmosfery człowiek poza ekscytacją czuje po prostu mdłości.
Astronauci dobrych parę godzin, paręnaście godzin mają chyba na takie przyzwyczajenie się właśnie do tego stanu nieważkości, bo to nie jest naturalne, no, by sobie tak właśnie wpływać w przestrzeni i czuć, że wszystkie narządy tak naprawdę nam podchodzą do gardła, a z drugiej strony krew uderza do głowy i tak dalej. To nie jest łatwe, ale no właśnie po tych parunastu godzinach wszyscy już czują już tą nową przestrzeń i wtedy spoglądają przez okienko na Ziemię i mówią, warto było, ależ widok.
Przebywanie w kosmosie ma negatywny wpływ na zdrowie astronautów. To między innymi związane z brakiem ciążenia, stopniowy zanik mięśni. Dolegliwości mogą być odczuwane jeszcze długo po powrocie na Ziemię. Astronom dr Piotr Witek uważa jednak, że spojrzenie na naszą planetę z orbity warte jest ryzyka.
Myślę, że jest to doświadczenie tak wyjątkowe, że jest godne pozazdroszczenia, nawet przy tych wszystkich ryzykach. A oprócz tego, co wiemy o mięśniach, o kościach, na których stan nieważkości się odbija, to jeszcze niedawne dość badania wskazują, że także w układzie krążenia dochodzi do na przykład wstecznych przepływów krwi albo powstawania zakrzepów. Czyli tych zagrożeń jest naprawdę niemało.
Sam pobyt na stacji to także nie lada wyzwanie. Astronauci śpią w niewielkich przedziałach, w śpiworach przymocowanych do ściany, by uniknąć unoszenia się w przestrzeni. Także dbanie o higienę w warunkach mikrograwitacji nie należy do najłatwiejszych, opowiada dr Piotr Witek.
Na stacji kosmicznej nie możemy liczyć na komfort taki jak w wannie czy właśnie pod prysznicem tu na Ziemi. Astronauci myją się mokrymi ręcznikami. To jest takie rozwiązanie, które jest bezpieczne. Do mycia włosów najlepszy na stacji kosmicznej jest suchy szampon. Nie chcemy żadnej rozpryskującej się wody, która tak samo jak i suche drobiny mogłaby polecieć, trafić gdzieś w instalację i stanowić problem. Kosmiczne toalety, a w tej chwili na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej są już ich 3, działają w ten sposób jak wielki odkurzacz. To znaczy wciągają do siebie wszystkie te nieczystości. Kosmiczną toaletę trzeba dopasować do swojego ciała, tak żeby szczelnie przylegały jej elementy ssące i te nieczystości są następnie niejako odciągane. Mocz jest w większości wodą, więc tę wodę należy odzyskać. Na stacji kosmicznej nic nie może się zmarnować. On przechodzi przez filtrowanie i wraca do obiegu, do wszystkich czynności, do których używamy wody. Nieczystości stałe z kolei są kompresowane, ładowane do takiej części stacji, do statku towarowego, który jest statkiem jednorazowego użytku i podobnie jak wszystkie inne odpady wygenerowane podczas pracy stacji kosmicznej, jest zrzucany w atmosferę i spalany w niej.
Jedzenie jest zupełnie inne niż na Ziemi. Na stację dostarczane jest w szczelnie zamkniętych pojemnikach. Ze względu na słabsze odczuwanie smaku, duża część posiłków jest ostra lub wyraźnie przyprawiona.
Osłabione czucie smaku, a równocześnie nie można jedzenia posypać solą ani pieprzem, bo sól i pieprz to, tak samo jak w przypadku chleba, drobinki, które łatwo się rozproszą w stanie mikrograwitacji, polecą gdziekolwiek, wpadną w instrumenty i mogą spowodować zwarcie, więc takie rzeczy są wykluczone. Jedzenie, które jest przygotowywane dla astronautów, po prostu musi być bardzo starannie zamknięte. Jeżeli chodzi o płyny, je się je z tubki, z zamkniętych pojemników, przez które są wysysane za pomocą rurki.
Tymczasem dziś Sławosz Uznański-Wiśniewski po raz pierwszy połączył się z młodzieżą. W specjalnych kosmicznych zajęciach wzięło udział 300 uczniów i studentów z jego rodzinnej łodzi.
Super, cieszę się i cześć i witam Was z pokładu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, z Laboratorium Columbus. To jest nasze europejskie laboratorium na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.
Dzień dobry, jestem Janek. Jak odmienne warunki wpływają na codzienną rutynę astronautów podczas misji?
Zaczynamy pracę, niektóre małe rzeczy od 6, ale tak naprawdę od 7.30 i kończymy koło 8 wieczorem każdego dnia, a później tak naprawdę między 9 a 10 idziemy spać.
No to naprawdę były wielkie emocje, bo po raz pierwszy w życiu mogłam zobaczyć coś takiego i przeżyć to.
5, 4, 3, 2, 1, ignition and liftoff.